Drodzy bracia i siostry, pokój wam.
Pokój wam.
Chciałbym dzisiaj podzielić się swoimi rozważaniami na temat Ewangelii w ogóle. Będą to różne myśli, które przy okazji pracy nad tym tematem zapisałem sobie gdzieś na kartkach. Wydawało mi się, że one będą dobrze pasowały do tego, o czym chciałbym dzisiaj tutaj pomówić. Natomiast zdaję sobie sprawę też, że na tyle są one luźne, że nie tworzą jednego kompletnego obrazu. I przyznam szczerze, że głównie jest to może wynikiem tego, że nie było tego czasu dla mnie aż tak dużo, abym mógł się na tym lepiej skupić i jakoś ująć to w jednej z więcej charakterystyce. Z drugiej jednak strony, tematyka, którą chciałbym dzisiaj poruszyć, jest na tyle rozległa, na tyle bardzo różna, różnobarwna, wielu odcieni. Uczeni na całym świecie przez bardzo długi okres czasu zastanawiają się nad podobnymi zagadnieniami. Są też tacy, którzy specjalizują się dosłownie w badaniach nad konkretnymi fragmentami Pisma Świętego. Więc ile czasu bym na to nie przeznaczył sobie, to prawdopodobnie i tak nie udałoby mi się ująć wszystkich zagadnień, które są z tym związane. Kiedy apostołowie próbowali dowiedzieć się od Pana Jezusa, jaki będzie koniec świata i znak Jego przyjścia, Jego powtórnej obecności, to opowiadał im w 24 rozdziale według Ewangelii Mateusza wszystkie te znamiona, które miały towarzyszyć Jego powrotowi i te wydarzenia, które wtedy miały mieć miejsce na ziemi. Między innymi padło tam takie stwierdzenie w 14 wersecie 24 rozdziału, że będzie zwiastowana ta Ewangelia wszystkim narodom i wtedy nastanie koniec. No więc, gdy się tak zastanowić, o jakiej Ewangelii mówił Pan Jezus, to w większości z nas pytanie i odpowiedź na nie bardzo szybko nam się nasuwa. Ewangelia jest pewnym słowem, raczej będzie nawet synonimem istoty chrześcijaństwa. Ale gdy się tak dokładnie przyjrzeć temu tematowi, to na temat Ewangelii możemy bardzo różnie czytać w różnych miejscach Pisma Świętego. I na przykład, kiedy bierzemy tą właśnie Ewangelię, Ewangelię według świętego Mateusza, to tak naprawdę o Ewangelii czytamy 4 razy w tym piśmie. Będzie to 4 rozdział, 23 werset, 9 rozdział, 35 werset, 11 rozdział i 26 rozdział, 13 werset. Są to informacje na temat Ewangelii o Królestwie Bożym. To, co ewangelista Mateusz zapisuje jako słowa Pana Jezusa, które mówią i traktują Ewangelii, to jest to głównie Ewangelia o nadchodzącym Królestwie Bożym. Wprost jest to powiedziane w dwóch przypadkach, gdzie jest powiedziane, że jest to Ewangelia Boża. W jednym przypadku jest to powiedziane właśnie w tej okoliczności, w 24 też rozdziale Ewangelii Mateusza, że ta Ewangelia będzie głoszona. W jednym też, w ostatnim fragmencie, czyli 26 rozdział 13 werset, kiedy niewiasta przychodzi i wyciera Jezusowi swoimi włosami stopy Jego, to burzą się tam apostołowie przeciwko temu marnotrawstwu. W związku z tym Pan Jezus wtedy mówi, że kiedy będzie ta Ewangelia opowiadana, to będzie się wspominało to, co ta kobieta również uczyniła. Ku mojemu zdziwieniu, kiedy patrzyłem sobie na konkordancję z wyrazami Ewangelia, to według Ewangelii Marka mowa jest tylko raz o Ewangelii. Ale kiedy jest to mowa, to jest mowa na samym początku Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale i w pierwszym wersecie, gdzie jest powiedziane, że jest to początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Marek w ogóle nie wspomina o tym, że Ewangelia dotyczy Królestwa Bożego. Ewangelia dotyczy Jezusa Chrystusa. Łukasz, ewangelista, również rzadko odnosi się do słowa Ewangelia i na przykład czyni to w 7 rozdziale i 22 wersecie, gdzie mówi, że i odpowiadając, rzekł im: idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, tędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. Jaka Ewangelia i dlaczego ubogim? Zważywszy na kontekst Ewangelii synoptycznych, można domniemywać, że Ewangelia, o której mówi ewangelista Mateusz oraz pozostali ewangeliści, jest to dobra nowina o nadchodzącym Królestwie Bożym. Jest to dobra nowina o tym, że przychodzi zmiana ich stanu. Teraz są uciśnieni, biedni, teraz cierpią bardzo często prześladowania dla sprawiedliwości, ale przychodzi zmiana stanu rzeczy. Przychodzi Królestwo Boże, w związku z tym apostołowie ustami, może inaczej, Pan Jezus ustami apostołów, czy też ich słowami, wzywa do nawracania się, do pokutowania ze swoich win, do pokutowania ze swoich grzechów. I ta Ewangelia, według słów ewangelisty Mateusza, będzie głoszona po całym świecie. Zdumiewające jest to, że Ewangelia Jana nie wspomina o Ewangelii ani razu. Nie ma ani jednego słowa Ewangelia, ani też w ogóle nauczanie, które tak charakterystyczne dla synoptyków na temat Królestwa Bożego, w ogóle nie ma śladu takiego nauczania u Pana Jezusa w Ewangelii Jana. Można powiedzieć, że Jan jest odmieńcem wśród ewangelistów. Jeżeli prześledzimy pozostałe pisma Nowego Testamentu, które nawiązują do Ewangelii, to widać, w jaki sposób ewoluuje to pojęcie. Najwięcej słowa Ewangelia znajdziemy w listach Pawłowych. To oczywiste, z uwagi na to, jak wielka spuścizna literacka pozostała po tym wielkim mężu Bożym. I tak pięciokrotnie w różnych miejscach listu do Rzymian i pierwszego listu do Tesaloniczan apostoł Paweł używa pojęcia, że zwiastowana jest Ewangelia Boża. 11 razy w swoich wielu pismach, nie będę wszystkich wymieniał, wspomina, że jest to Ewangelia Chrystusowa albo Ewangelia Jezusa Chrystusa. Bardzo często, kiedy musi odpowiadać na zarzuty innych, albo kiedy w ogóle wspomina o Ewangelii, to używa pojęcia, że jest to Ewangelia moja. W tym sensie, że moja Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego. Nie przejąłem tego, co wiem od ludzi, że to Ewangelię przekazał mi sam Pan, że pochodzenie tej Ewangelii jest nie z tego świata. Dlatego jest to odmienna Ewangelia. Ewangelia moja właśnie. Ta odmienność Ewangelii, albo też inna Ewangelia, przejawia się również w karceniu Galatów, którzy w pewnym sensie skłonili się jednak mimo wszystko ku innemu wyobrażeniu o Bogu, o zbawieniu. I wtedy apostoł Paweł wyrzuca im, mówiąc, że dziwię się, że tak łatwo daliście się odwrócić do innej Ewangelii, chociaż innej Ewangelii nie ma. W dwóch miejscach, w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale 11 wersetu i w drugim liście do Koryntów 4:4, czwartego rozdziału, czwartego wersetu, apostoł nadaje znaczenie Ewangelii, że jest to Ewangelia chwały. Ewangelia chwały oczywiście Pana naszego Jezusa Chrystusa. W końcu też w liście do Efezów 1:13 wspomina, że jest to Ewangelia zbawienia, że Ewangelia ma moc zbawczą. Ktoś, kto wierzy Ewangelii, ktoś, kto jest posłuszny Ewangelii, jest człowiekiem zbawionym. Oczywiście w listach Pawłowych, kiedy nie używa on różnego rodzaju epitetów, czyli tych określników w postaci Ewangelia moja, Chrystusowa, Ewangelia Boża, Ewangelia chwały czy zbawienia, używane jest słowo Ewangelia w postaci dosyć technicznego zwrotu, które jest synonimem całej posługi apostoła Pawła, całej posługi wszystkich apostołów, jak i również misji, jaką Bóg powierzył naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Kiedy będziemy czytali Dzieje Apostolskie, to jest kolejne miejsce Pisma Świętego, które wnosi odrobinę nowego światła na słowo Ewangelia. Jest to Dzieje Apostolskie w dwóch miejscach, w 15 rozdziale, 7 wersecie oraz w 20 rozdziale, 24 wersecie jest napisane, że Ewangelia, którą głoszą apostołowie, jest to Ewangelia o łasce Bożej. A więc, gdybyśmy podsumowali, do czego dotyczy Ewangelia, to w zależności od tego, kto pisał o Ewangelii, możemy wyróżnić, że jest to Ewangelia o Królestwie Bożym, o Jezusie Chrystusie, o chwale Jezusa Chrystusa, o łasce Bożej i to, że ta Ewangelia nie pochodzi od ludzi, że jej źródło jest z innego świata. I teraz, kiedy rozważamy słowa Ewangelisty Mateusza, że ta Ewangelia będzie głoszona wszystkim ludziom, wszystkim narodom i wtedy nastanie koniec, to bardzo często się zastanawiamy, czy już możemy powiedzieć o tym, że Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom. Czy wszystkie narody na świecie usłyszały dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie? Czy wszystkie narody o Jezusie usłyszały i czy wszystkie narody usłyszały o Królestwie Bożym? Szczerze powiedziawszy, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że skoro trwa ten stan rzeczy, to ten warunek nie został jeszcze spełniony. Aczkolwiek wiadomo nam o bardzo wielu różnych akcjach chrześcijan, którzy czują powołanie do tego, by zwiastować Ewangelię wszystkim narodom. Jako spektakularny przykład chciałbym podać człowieka, który jeszcze żyje do dnia dzisiejszego. Jest to Bruce Olson. Bruce Olson w 1931 roku ubiegłego wieku, w 1931 roku, mając 19 lat, będąc w swoim kościele, w którymś z krajów skandynawskich, przyznam szczerze, że już nie pamiętam, czy to była Norwegia, czy to była Dania, poczuł ogromną potrzebę, ażeby pojechać do krajów Ameryki Południowej. Nie wiedział gdzie, nie wiedział dokąd, ale wiedział, że to jest Ameryka Południowa. I poczuł, że on tam powinien pojechać, aby zwiastować Ewangelię tamtym narodom, tamtym ludziom, tamtym dzikim plemionom. Ale nie miał pewnego wyobrażenia i tak się poukładało, że spotkał się z jednym misjonarzem, który z tamtego regionu pochodząc opowiadał o tym, w jaki sposób próbują oni ewangelizować Indian żyjących w odosobnieniu, w oddzieleniu, w odłączeniu od cywilizacji. To było w Kolumbii, to było w dżungli amazońskiej i opowiadali tam ci misjonarze, jak bardzo trudny jest to grunt dla Ewangelii. Jak ciężko jest im przemówić do tych ludzi. I wtedy Bruce poczuł, że to jest właśnie kierunek, w którym on powinien podążać. Że to jest to miejsce, gdzie on powinien się znaleźć i spróbować przenieść tą Ewangelię tym narodom. Ja nie będę opowiadał całej historii, to jest bardzo ciekawa książka. Jeżeli ktoś chciałby sobie poczytać, można ją nabyć chyba, mam nadzieję, jeszcze w księgarniach albo w internecie. Szczególnie tych o zabarwieniu chrześcijańskim. Książka nazywa się Wróżko. Poza tym Bruce Olson prowadzi do dzisiaj stronę internetową ze swoją służbą ewangelizacji. Można wobec tego poczytać na tamtej stronie, niestety w języku angielskim tylko, na temat tego, w jaki sposób on tą pracę ewangelisty prowadził. Ale książka wydana w języku polskim opowiada bardzo ciekawy fragment z jego życia. To jest od lat 60. ubiegłego wieku do końcówki lat 80. Ewangelizował tych Indian przez ponad 25 lat i w roku 1988 roku powrócił tak jakby do swojego kraju, gdy zakończył już swoją misję. Jest to bardzo ciekawa, pouczająca książka, bo ona ukazuje problemy, które wynikają z przeniesienia przesłania Ewangelii z jednej kultury, gdzie ona jest już dobrze zadomowiona, w drugą kulturę, która jest kompletnie obca. I problemy, z jakimi się spotkał Bruce podczas ewangelizacji, czasami są śmieszne z punktu widzenia czytelnika. Budzą czasami nasz uśmiech, w jaki sposób był przyjęty Bruce, ale w jaki sposób on również musiał się dostosować ze swoim słowem do tego, by dotrzeć do tych ludzi. Wielu jego poprzedników poniosło fiasko swoich działań, ponieważ nie potrafili tak jakby przedstawić Ewangelii, słowa Ewangelii o Jezusie Chrystusie, o Królestwie Bożym. Nie potrafili przedstawić jej w taki sposób, żeby dotrzeć do serc tych ludzi. Posługiwali się oni pojęciami, które były dla nich kompletnie niezrozumiałe. Używali słów, które tamci nie byli w stanie po prostu pojąć, ponieważ nie były to słowa z ich kultury. Bruszko, widząc te problemy, postanowił, że nie będzie im czytał Pisma Świętego, nie będzie ich napominał z ich grzesznego życia, nie będzie im wypominał ich grzesznej natury oraz tego, że są odłączeni od Boga. Ale obserwował pilnie, żył pośród nich, przyglądał się, próbował zrozumieć ich język, ich kulturę i szukał takiego śladu, który pozwoliłby mu wejść przez otwarte drzwi do serc tych ludzi. To oczywiście kosztuje czasu. I te historie, które on opisuje w swojej książce, mnie osobiście napawają ogromnym entuzjazmem. Dlatego, że ja widzę, jak we współczesnym świecie funkcjonują dokładnie te same zasady, które funkcjonowały na początku ery chrześcijańskiej. Kiedy to, co apostołowie mieli do powiedzenia, musiało zostać wyrwane z żydowskiego kontekstu i przeniesione na grunt o kompletnie innej kultury. Przez wieki Żydzi żyli w izolacji. Świadomie się izolowali. I kiedy nawet czytamy w księdze Ezdrasza czy w księdze Nechemiasza, że kiedy powrócili ze swojej niewoli i mieli pisma od królów, czy do babilońskich, czy asyryjskich, albo potem medopejskich, że oni mają odbudować świątynię, to pamiętamy na pewno, mam taką nadzieję, że kiedy zabrali się za odbudowę świątyni, to okoliczne narody chciały z nimi wspólnie ją budować. Powiedziały, my też wierzymy w tego samego Boga. Noże, budujmy razem. Nie. To była izolacja. Świadoma izolacja. To była czystość religijna, którą wtedy gloryfikowano. Którą wtedy pokazywano jako cnotę narodu izraelskiego, że nie dopuściła do zanieczyszczenia. Ona szła bardzo daleko dalej. Bo nie tylko nie pozwolili obcym narodom budować świątyni, ale kiedy przeczytali w pismach, że naród izraelski nie powinien brać sobie rząd obcych narodów, to kiedy zobaczył, że mają tam obce kobiety, to kazali dzieci i kobiety odprawić. Dzisiaj, wyrwani z tego kontekstu, nie potrafimy często tego zrozumieć. Dobrze natomiast rozumiemy problemy, jakie mieli na przykład pierwsi apostołowie, szczególnie Piotr, który jest nakreślony jako ten, który był przywódcą Kościoła, przynajmniej tego judeo-chrześcijańskiego. Tego, który miał taki charakter, którego autorzy Nowego Testamentu bardzo często podkreślali. Jego raptowność, jego wierność, jego cechy, które podobały się Panu Bogu. To jednak ten sam Piotr, on potrafił zachować się obłudnie, ponieważ był na tyle chwiejny, że nie był w stanie przenieść właśnie poselstwa Ewangelii do innych narodów. Wiedział o tym, że tak ma być. Wiedział o tym, że Bóg tego oczekuje, a jednak tego nie uczynił. A kiedy nawet Bóg go popchnął do tego i zaprowadził do domu Korneliusza i w widzeniu mu pokazał, że to, co Bóg oczyszcza, żeby on nie był to nieczyste, to nawet wtedy się tego obawiał. Ta atmosfera nieufności to jest taka bariera, która nie pozwalała im przejść do porządku dziennego na tym, że Bóg ich wysyła do innych narodów. Pojechali do Samarii razem z Janem. Ale nie oni Samarię ewangelizowali. Pojechali tam na ewidentne wezwanie. Pojechali tam na działalność innych ludzi.
Wezwani apostoł Piotr i Jan pojechali do Samarii i wracając cieszyli się ogromnie, że również Samaria przyjęła Słowo Boże. Ale to zasadniczo nie było ich dzieło. Tylko ewangelistę Filipa, który najwyraźniej lepiej rozumiał, czego Bóg, czego Jezus zmartwychwstały oczekuje od swoich sług. Apostoł Jan relacjonuje tak zwaną arcykapłańską modlitwę pańską, to słowa Jezusa, które tam czytamy, skierowane do Boga w modlitwie, nawiązywały do tego, by Bóg zachował w prawdzie tych, których mi dałeś, jak mówi Jezus. A nie tylko za nimi proszę, ale również za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. Pan Jezus miał świadomość, że kiedy odejdzie z tego świata, to uderzą pasterze, jak sam powiedział, i rozproszą się owce. Wiedział, że jego Kościół, dopiero co zawiązywany, będzie się musiał zmagać z ogromnymi problemami. I wiedział, że wymaga to interwencji samego Boga, aby zachować to malutkie statko spójności i jedności. O tą jedność się modlił. Tego pragnął. O tym tylko myślał, kiedy odchodził do Ojca. Aby oni byli jedno, tak jak Ojciec i Syn są jedno, tak aby wszyscy Jego uczniowie byli jedno w Nim. A nie tylko uczniowie, ale ci wszyscy, którzy mieli usłyszeć po tym słowo. No więc dzisiaj, kiedy niesiemy Ewangelię, kiedy są ludzie, którzy zwiastują Ewangelię innym narodom, innym językom, innym kulturom, to ich główne dzieło jest po to, aby zebrać w jedno wszystkie dzieci Boże. Ażeby ci wszyscy, którzy będą słuchali tych słów, odnaleźli w sobie obraz Jezusa Chrystusa, malowany przez słowa ewangelistów, apostołów, proroków, a na końcu również i tych, którzy dzisiaj zwiastują Ewangelię. Raz jeszcze powrócę do książki Gruszko Bruce'a Olsona, ponieważ ona mi pokazuje, że można to czynić nie używając patetycznych słów. Że można to czynić nie używając zwrotów, których w danej kulturze są zrozumiałe, przeszły do porządku dziennego, nawet codziennego użytku, ale zatraciły swoje pierwotne znaczenie. Słowa, które używamy bardzo często, mają tylko techniczne znaczenie. Może kilka przykładów, żebyśmy dobrze rozumieli, co mam na myśli. Kiedy Pan Jezus, odchodząc, wzywa swoich apostołów i mówi, że nie nazywam was sługami. Jesteście moimi przyjaciółmi. Jesteśmy braćmi. Jesteście braćmi. Miłujcie swoich bliźnich, ponieważ jesteście bliźnimi. To w pewnym sensie nakreśla ramy Bożej rodziny, funkcjonowania tej Bożej rodziny. To mówi o tym, że wszyscy jesteśmy jako jedno synami Bożymi w Jezusie Chrystusie. I to jest idea, pewien nowatorski sposób postrzegania swoich bliźnich i braci. Nie ma podziału na Żydów, na pogan, na mądrych i głupich. To wszystko gdzieś ucieka. Nie ma bogatych, nie ma biednych, bo wszyscy w Chrystusie są jedno. Jesteśmy jedną wielką rodziną. I bardzo często my, akcentując to, mówimy do siebie, bracie, siostro. Ale nie wiem, czy to tak jest w naszym codziennym życiu, bo żyjemy w dwóch światach. Ten codzienny, gdzie mąż do żony zwykle nie mówi, bracie, podaj mi herbatę. Siostro, pójdźmy na obiad. Co tam słychać, siostro, dzisiaj w twojej pracy? Nie sądzę, byśmy tak mówili do siebie. Ale wystarczy, że się znajdziemy w odpowiednim miejscu, na przykład w zborze, na konwencji, to wszyscy mówimy do siebie, siostro, bracie. Jest to pewna sztuczność, moim zdaniem. Nie chcę tego piętnować, bo to nie jest moim celem, ale pokazuje pewien mechanizm, że pewne słowa stają się dla nas technicznymi zwrotami. Jeżeli mówimy Ewangelia, to mam na myśli techniczny zwrot. Jeżeli mówimy inne słowa, które są dla nas istotne, na przykład pokój jako powitanie, no to to jest powitanie. Ale pokój ten, który gości w sercach wierzących, to nie chodzi o to, żeby to było powitanie. Tylko chodzi to o to, jak sam Jezus mówił, że mówiąc pokój, to pokój pójdzie do tych ludzi. I jeżeli oni nie będą chcieli z nami pokoju, to wróci się do was. To nie jest powitanie. To jest poszukiwanie jedności. To jest poszukiwanie kogoś, kto jest tego samego serca, tego samego charakteru. My często, używając to tak często w codziennym życiu, w naszym codziennym, zwykłym życiu, spłucamy znaczenie tego, o czym mówimy. I dobrze, że bardzo wielu mówców, wielu nauczycieli zwraca uwagę, że powinniśmy lepiej przyglądać się temu, o co prosimy, co mówimy i jak mówimy. Kiedy mówimy przyjdź królestwo Twoje, to my go pragniemy z całego serca. Nie jest to modlitwa pańska, którą mówimy na koniec nabożeństwa, bo w określonych sytuacjach, czy też uczymy dzieci. Kiedy mówimy chleba naszego powszedniego, też tak samo powinniśmy wiedzieć, o co prosimy. Kiedy prosimy o ogień z nieba, by wypalał w nas w środku to, co jest złe, to musimy wiedzieć, o co prosimy. Kiedy prosimy o Ducha Świętego, aby Bóg nam dał go w większej mierze, no pewnie chcielibyśmy mieć Ducha Świętego, ale musimy wiedzieć, o co prosimy. Kiedy Duch Święty zajmuje się naszym życiem, to często druzgoczy, jak drobiazgi. Musimy mieć tego świadomość. Dlatego, kiedy posługujemy się takimi słowami i przedkładamy je ludziom, którzy nie są do nich przyzwyczajeni, oni są wyczuleni na ich znaczenie, poszukują tego znaczenia, a często my nie jesteśmy w stanie im tego przekazać, ponieważ zakładamy, że oni to doskonale rozumieją. Tak więc gruszko wyrwane ze swojej europejskiej kultury i przeniesione do amazońskiej dżungli, jego wszystkie narzędzia ewangelizacyjne, które mógł używać w Europie, praktycznie przestały istnieć. Wszystko, co mógł zrobić, to pokazać im, namalować przed ich oczami Chrystusa, którego oni będą w stanie poznać, zrozumieć, zaakceptować i przyjąć do serca. A nie było to łatwe zadanie. I nie wziął Pisma Świętego i nie czytał im, jak jest napisane, tylko im opowiadał. Próbował historię z ich życia przenieść na grunt Ewangelii. I w ten sposób docierał do ich serc. I kiedy już miał swojego pierwszego, swoje pierwsze dziecko w Chrystusie, które przyjęło Chrystusa, które złamało zasady plemienne, którą było to, że jak idą na polowanie, zawsze idą we dwóch. To była taka zasada, niełamalna zasada, którą zawsze oni... To była religia. To była religia. Żeby przetrwać w dżungli, zawsze musiał i chodzić dwóch. Co najmniej dwóch. Sam nigdy nikt do dżungli nie wchodził. I kiedy syn wodza plemienia przyjął Chrystusa do serca, to zrozumiał, po co oni chodzą we dwóch do tej dżungli. Dla ochrony, dla bezpieczeństwa. Jeżeli idą we dwóch, to są w stanie jeden drugiemu pomóc. Jeżeli idą we dwóch, to nigdy nie są samotni. Jeżeli idą we dwóch, to mogą liczyć na to, że ktoś jest obok, to jest jego przyjaciel. W świecie pełnym nieprzyjaciół. Bo te plemiona oczywiście ze sobą walczyły. Były takie regiony, gdzie nie wolno im było wchodzić, ponieważ wiadomo, że to był obcy teren. Czasami musieli przez niego przejść z różnych powodów. Tak samo jak Pan Jezus. Kiedy szedł z Galilei do Jerozolimy, musiał przechodzić przez Samarię. To był dla niego obcy teren, mimo wszystko. Jakbyśmy nie myśleli o Panu Jezusie, dla niego to byli Samarytanie, tak jak dla każdego innego Żyda. I kiedy ten syn zrozumiał, że Jezus Chrystus jest jego przyjacielem, on jest jego ochroną, on jest tym, który go wspiera, to zaczął chodzić do dżungli sam. Wchodził na teren wroga i opowiadał o Chrystusie. Ale opowiadał językiem, który oni wszyscy rozumieli. Posługiwał się technicznymi zwrotami, których używali na co dzień, po to, by teraz on, Indianin, urodzony w tym kraju, przedstawił im Jezusa Chrystusa. Jednym, podzielę się tylko fragmentem tej książki, jednym z problemów, dlaczego Bruce miał tak ogromny problem z przełożenia Pisma Świętego na ich język. bo oczywiście wcześniej czy później musiał do tego dojść, że on jednak to Pismo Święte chciał dać tym ludziom, by oni czytali, by nie tylko na podstawie Jego słów i Jego kazania mogli przyjąć Chrystusa, ale żeby mogli spojrzeć na tą postać z różnych punktów widzenia, tak jak to czytamy w Biblii, czy to ze Starego, czy też z Nowego Testamentu. A więc zabrał się w pewnym momencie za tłumaczenie. Razem ze swoim przyjacielem, swoim synem Jezusie Chrystusie, zaczęli próbować tłumaczyć to, co jest napisane w Piśmie Świętym. I jest na przykład napisane taka przypowieść o tym, że budowlę można budować na skalę albo na piachu. I tylko ta, która jest budowana na twardej skale, może się ostać. Że przychodzi wichura, przychodzi grad, przychodzi burza i ta, która jest na piasku, musi się rozpaść. A ta, która jest na skale, na kamieniu postawiona, ta się ostanie. I Bruce mówi: powiedz mi, mój przyjacielu, jak ja mam przełożyć to? Opowiedz mi coś o waszym tonie. A Indianie budowali dom zupełnie inaczej. Ich domy wyglądały w ten sposób, że był jeden centralny, duży pień drzewa, od którego odchodziły sznurki do innych pni drzewa albo do kołków wbijanych w ziemię głęboko i były wieszane takie prycze, jakbym to powiedzieć, hamaki, po prostu hamaki. Oni całymi rodzinami spali pod tym domem. Całym fundamentem domu był ten środkowy słup. Więc żeby go umocnić, wbijano go w piach. Więc powiedział mu jego przyjaciel: wiesz, jeżeli my to zbudujemy na skalę albo włożymy kamieniami, zawali się. U nas dom budowany jest na piasku. I teraz to jest dylemat ewangelisty. Jak oddać słowa? Czy zachować wierność i przekazać niezrozumiałe dla czytelników przesłanie? Czy też próbować opowiedzieć im o istocie tego problemu, o istocie tego nauczania, w sposób, który będą w stanie zrozumieć i zaakceptować? I tego typu dylematy posiadał ten człowiek, świadomy tego problemu i jego znaczenia. Powiem tylko tyle na koniec rozważań na temat Gruszko, że to plemię, w którym żył, w którym mieszkał, po pierwsze straciło tego pierwszego chrześcijanina, ponieważ on, zwiastując Ewangelię innym, został po prostu zabity, ustrzelony z łuku. Natomiast dzięki tej pracy ci Indianie zostali przeniesieni z epoki kamienia łupanego do XXI wieku, do cywilizacji XXI wieku. Pojechali do szkół, do większych miast, nauczyli się korzystać z lekarstw, zrezygnowali z szamana, który był jedyną wyrocznią religijną, medyczną w tamtym plemieniu. I nie wiem, jaki procent tych ludzi do dzisiaj wierzy w Chrystusa, ale wiem, że większość plemienia uwierzyła, że mógł spokojnie rozwrócić do swojego kraju i prowadzić swoją służbę już tak jakby zdalnie, nie mieszkając wśród nich. Poruszająca bardzo historia, gorąco polecam wszystkim tym, którzy lubią czytać o tym, w jaki sposób dzisiaj Bóg działa przez bardzo różnych ludzi. Podobny problem mieli pierwsi chrześcijanie, którzy przenosili poselstwo Ewangelii, poselstwo Jezusa Chrystusa na grunt pogan. Podobnie też w XVI wieku reformacja, która zaczęła się, nawet troszeczkę wcześniej bym powiedział, ale tak jakby datuje się mimo wszystko od wystąpienia Lutra, od przybicia tych 95 test w katedrze w Wittenberdze, datuje się od tego momentu powrót do Pisma Świętego. Naczelną zasadą protestantyzmu, czy też naczelną zasadą reformacji XVI-wiecznej Europy było powrót do Pisma i ustawienia jej jako najwyższego autorytetu w dziejach, nie w dziejach, tylko w dziedzinie teologicznej. A więc nie tradycja, nie papież, nie jego nauka, nie różnego rodzaju odpusty i, jak to Luther nazywał, zabobony, tylko sola scriptura, tylko Pismo. Oczywiście zabrał się za tłumaczenie tego, co było znane mu w języku greckim i w języku łacińskim, na język narodowy. Zadanie, które z jednej strony bardzo trudne, bo znów następuje przeniesienie pewnych słów, pewnej idei na grunt zupełnie innej kultury. Ale dzięki temu my dzisiaj czytamy to również w naszym języku, w języku, który rozumiemy. Oczywiście są to przekłady Pisma Świętego. Są to czasami nawet pewne interpretacje. Każda grupa religijna, która nie ma problemy z różnymi tłumaczeniami, wydaje nawet swoje własne pismo, uznając je za najwierniejsze, najdoskonalsze, najlepiej oddające różnego rodzaju trudne zagadnienia Pisma Świętego. Nie będę wymieniał wszystkich, bo tego się robi coraz więcej, ale o głównych można powiedzieć. Wiadomo, że do momentu, kiedy reformacja wchodziła do Polski, mieliśmy właściwie tylko jeden przekład, przekład ściśle protestancki, właściwie kalwiński, przekład Biblii Gdańskiej, wcześniej jeszcze Biblii Brzeskiej. Biblia Brzeska jest wcześniejsza o kilkanaście, może kilkadziesiąt lat. Potem została lekko zmodyfikowana do Biblii Gdańskiej. I właściwie to był jeden, jedyny przekład. Potem pojawił się przekład księdza Wójta, które funkcjonowały tak naprawdę aż do XIX i XX wieku. Dopiero w XX wieku powstające towarzystwa biblijne pojawia się kolejny przykład pisma, tak zwana Biblia Brytyjska. I każdy czytelnik, jak będzie czytał te pisma, to będzie dostrzegał pewne niuanse, pewne różnice. Jednym z pomysłów na to, zresztą podyktowany ideologią tą, czyli mówienia do ludzi zrozumiałym dla ich językiem, spowodował powstanie pisma, które ma tak zwaną serię Living Bible, albo Słowo Życia. Słowo Życia, czyli to nie jest dosłowny przekład Pisma Świętego, tylko jest to przekład, który skupia się na przesłaniu i próbuje ją oddać w słowach, które by najlepiej to oddawały. Często jest to opisowe, nie wprost, nie jednym słowem, nie jednym zdaniem. Czy jest to pewna taka parafraza Pisma Świętego? Mówię tutaj oczywiście o Nowym Testamencie. Po to, by przeciętny czytelnik, który nie jest doktorem teologii, który nie czyta Pisma Świętego od 20 czy 30 lat, tylko dostaje do ręki przesłanie o Królestwie Bożym, Ewangelię o Jezusie Chrystusie, żeby on, czytając słowa, rozumiał, co ono do niego mówi. Reformacja zapoczątkowała jeszcze jeden proces, który jest bardzo istotny z naszego punktu widzenia. Mianowicie, że interpretacja Pisma Świętego, szczególnie Nowego Testamentu, zaczęła na nowo być rozpatrywana w kontekście judeo-chrześcijańskim. A więc w kontekście kultury żydowskiej, w którym się narodziła. Kultury, z której została wyrwana. Kultury, która przez wieki była kompletnie obca. I tak jak naród wybrany izolował się od zewnętrznego świata, tak przez bardzo krótki czas, bo niecałe dwa wieki, ta dopiero co nawiązana nić pomiędzy światem Żydów a światem pogan na nowo została przerwana. Tym razem to chrześcijanie izolowali się od Żydów. Tym razem aż do XIX wieku, nawet XX wieku, Żydzi byli postrzegani jako ci, którzy zabili Jezusa. Żydzi byli postrzegani jako ci, których Bóg przeklął i nie mają szansy na zbawienie. Do XIX wieku bardzo często w pismach bardzo światłych ludzi, tych, którzy badali Pismo Święte w kontekście literatury rabinicznej, literatury hebrajskiej, w kontekście Starego Testamentu, jednocześnie żywili w swoim sercu niechęć do tego narodu. I tak się jakoś dziwnie porobiło, że sam Luther, który tak bardzo oświecony, tak wiele przyczynił się do Kościoła, sam również określał Żydów jako tych, którzy są przeciwni Bogu, jako tych, którzy skazani są na wieczne potępienie za to, czego dokonali. Jego pisma, jego spuścizna literacka w XIX wieku nawet przenosiła się na myśli innych niemieckich myślicieli, które pisma i publikacje, które one publikowali, były pożywką dla nazistowskiego antysemityzmu. Nikt do dzisiaj nie wie, są takie przypuszczenia, że być może właśnie te publikacje przyczyniły się do tak zagorzałej walki z europejskim ruchem sionistycznym czy żydowskim. Jakie jest nasze zadanie, drodzy bracia i siostry? O czym tutaj mówimy? Mówimy o tym, aby odtworzyć obraz Jezusa Chrystusa, który tak misternie malowany jest przez bardzo różne pisma w naszych Bibliach. Ja bym przyrównał pracę i ewangelistów, i apostoła Pawła, i tych wszystkich autorów, którzy próbowali nam przekazać informację o Jezusie Chrystusie, którzy przed naszymi oczami malowali Jego obraz, jako właśnie do takich artystów, którzy posługiwali się bardzo różną formą oraz bardzo różnym wyrazem. Jedni malowali obrazy maksymalnie realistyczne, tak jak Michał Anioł i jego epoka, która oddając rzeźbę, oddając obraz, skupiali się na każdym pojedynczym detalu, szczególe. Zachwyca nas czasami proporcja, jaką potrafili zachować w swoich obrazach i w swoich rzeźbach. Ale bardzo różni artyści żyją na przestrzeni różnego wieku i do dzisiaj często obserwujemy obrazy, które są bardzo doceniane przez różnego rodzaju koneserów, osiągają ogromne wartości na rynku, na giełdach, ale dla przeciętnego obserwatora nie przedstawiają żadnej wartości. Ktoś potrafi zobaczyć harmonię koloru, emocje oddaną przez malarza, a inny patrzy na to i kompletnie nie wie, co tam jest na baśgrane. Podobnie jest troszeczkę chyba również z nami, kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy próbujemy odnaleźć obraz Jezusa Chrystusa, to widzimy przynajmniej 4 różne poglądy na tą postać. Będziemy rozróżniali poglądy ewangelistów synoptycznych, a więc Łukasza, Marka i Mateusza. Będzie też inny obraz malowany przez apostoła, czy też ewangelista Jana. Inny obraz odnajdziemy w Dziejach Apostolskich. Jeszcze inny znajdziemy obraz w piśmiennictwie Pawłowym. A jeszcze inny znajdziemy w piśmiennictwie powszechnym, czyli listach Piotra, Jakuba, również Jana, chociaż są te zdania podzielone. Chciałbym, żebyśmy chociaż na krótko, bo jeszcze mam troszeczkę czasu, skupili się na tych właśnie obrazach. Abyśmy naocznie się przekonali, że to, w jaki sposób ludzie przekazują nam Ewangelię o Jezusie Chrystusie, bardzo często może budować w nas obraz, który oni chcą przekazać. Ale gdy czytamy innego, to nagle się okazuje, że on nie bardzo pasuje do siebie, że jest tutaj coś, czego nie ogarniamy. I tak na przykład zobaczmy na różnice, czy też na cechy charakterystyczne Ewangelii synoptycznej, a szczególnie Ewangelii Marka. Zobaczmy na przykład, że w Ewangelii Marka, czytaję na przykład pierwszy rozdział, 41 werset. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. Kiedy będziemy czytali w Ewangelii Mateusza 8 rozdział 1-4 albo w Ewangelii Łukasza 5-12 tą samą historię widzianą tak jakby ich oczami, tam nie będzie żadnej emocji. Łukasz i Mateusz przemilczają, że Jezus ma jakieś emocje. U Łukasza i Mateusza, kiedy Jezus chodził po tym świecie, to uzdrawiał kogo chciał. Czytajmy Marek 3:5. Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem. zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi: wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. Te dwie emocje. Gniew i niecierpliwość, czy też smutek z powodu zatwardziałości serc. Marek nie waha się przypisać je Jezusowi. Mateusz pomija milczeniem gniew. Łukasz w ogóle nie nawiązuje do jakiejkolwiek emocji. 3:21. Jest to sytuacja, kiedy jego krewni, jego bliscy, jego rodzina próbują komentować to, co się dzieje z Jezusem, i mówią tak. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. To jest za dużo dla Łukasza i dla Mateusza. W ogóle nie ma wzmianki o tym, jakiejkolwiek sugestii, że rodzina Jezusa mogła uznać go za obłąkanego. Jakie wnioski płyną z tej pobieżnej lektury i porównania tych tekstów? To, że Marek, mimo że relacjonuje te same wydarzenia, jednak przedstawia Jezusa bardziej ludzkiego, bardziej prawdziwego, bardziej tego, który jest podobny do nas, który ma swoje emocje, któremu nie jest obcy gniew, żal czy złość. Skrzętnie ukrywane są te emocje u innych ewangelistów. Ale jednak jest pewna część wspólna. Kiedy opisywany jest Jezus Chrystus w Ewangelii synoptycznych, to jest to prorok, to jest to uzdrowiciel i to jest to ktoś, kogo moglibyśmy się nazwać egzorcystą. Ponieważ często leczenie chorób przez Jezusa polegało na wypędzaniu z chorych demonów. Pan Jezus w Ewangelii Marka bywa czasami rozgoryczony postawą swoich uczniów. Jest też zawiedziony, że nie wierzą, że nie wszystko potrafią jeszcze ogarnąć, że zważywszy na czas powinni już mu zaufać. A jednak w kilku miejscach wyczuwane jest rozdrażnienie tą opieszałością w myśleniu i w wierze swoich uczniów. Tego nie będziemy czytali w pozostałych Ewangeliach. A więc, porównując tak pobieżnie tylko te fragmenty, widzimy, że każdy, kto opisuje Jezusa Chrystusa, jednak ten swój pierwiastek, oprócz oczywiście Ducha Świętego, który popędza tych ludzi, jednak maluje to swoją techniką. Maluje taki obraz swoimi narzędziami, nadając mu odpowiednią formę. A wspólna cecha wśród synoptyków jest taka, że główne nauczanie Jezusa Chrystusa jest to nauczenie o Królestwie Bożym. Często są to krótkie zdania, wyrwane z kontekstu, a jeżeli już Jezus zwraca się do narodu, to mówi to często w przypowieściach. Pytany o swoją służbę, o siebie samego, zawsze zwraca uwagę na Ojca. Zawsze zwraca uwagę na to, że Bóg jest nad nim i że do Boga powinni się oni nawracać. Inna jest zupełnie Ewangelia Jana. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, to ze zdumieniem możemy odkryć, że Jan maluje nam zupełnie inny obraz Jezusa Chrystusa. Jezusa, który jest oratorem, którego mowy są długie i często niezrozumiałe. Jak często czytamy w Ewangelii Jana, że te słowa, które on mówił do ludu, były po prostu kompletnie dla nich niezrozumiałe. Nie tylko przez lud, nie tylko przez faryzeuszy był niezrozumiały, ale nawet przez swoich uczniów. Wielokrotnie czytamy o tym, że kiedy głosił swoje mowy, to potem uczniowie na osobności pytali go: jak to być może?
Twarda
to mowa. Ale jakie znaczenie ma to podobieństwo? Jezus znów okazuje swoje zdziwienie. Jakże wy tego nie wiecie? Albo jak długo będę was nosił? Kiedy próbowali wyganiać demony: Panie, dlaczego demony nie są nam posłuszne? Jak długo będę was znosił, o niewierni? A więc widać, że możemy skrzętnie ukrywać czasami obraz, który nie pasuje do tego, jaki my mamy obraz o Jezusie Chrystusie. Pomijamy milczeniem to, z czego nie bylibyśmy w stanie się wytłumaczyć, ani tego wyjaśnić. Po prostu przekazujemy to, w jaki sposób myśmy go poznali. I dlatego, drodzy bracia i siostry, ktoś, kto będzie skupiał się na Ewangeliach synoptycznych, trudno będzie mu się przenosić na grunt Ewangelii Janowej. bo tam obraz Jezusa jest zgoła inny. Kiedy przyjrzymy się mowom Jezusa w Ewangelii Jana, to zwykle obiektem, do którego on nawiązuje, jest on sam. Jego zależność od Ojca. Dlatego to tylko u Jana czytamy takie słowa, że ja jestem światłością świata. Ja jestem chlebem żywota. Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem krzewem winnym. Ja jestem Panem, ja jestem nauczycielem. To tylko u Jana czytamy, że jest to jednorodzony Syn. To tylko u Jana czytamy, że zanim Abraham stał się, Jan jest. Wszystko, co dotyczy Jezusa, to jest ogniskowane na osobie tu i teraz. Osoby, która jest nie z tego świata. Dlatego Jezus powie, ja jestem światłością świata. Ja jestem z wysokości, wy jesteście z niskości. Idę do Ojca, wyszedłem od Ojca, wszedłem na świat, żeby świat zbawić i wracam do Ojca. U Jana Jezus jest transcendentnym podróżnikiem. I nic dziwnego, że literatura Janowa dała początek tak długich dyskusji na temat natury Jezusa Chrystusa. I możemy się długo, bardzo długo zastanawiać, czy przypadkiem to nie był ten powód, który właśnie spowodował przerwanie tej nici, która się właśnie nawiązała pomiędzy światem żydowskim a światem chrześcijańskim. Ale widać ewidentnie, że Jan używa pojęć, które nie są kompletnie do zaakceptowania przez Żydów. I tak jak Marek używa słów aramejskich, przykłada uwagę do tego, by jednak pozostali ewangeliści jednak mówili o tym kontekście żydowskim. Jan nakreśla Żydów jako tych, którzy sprzeniewierzyli się prawdzie, jako tych, którzy są z gruntu źli. U Jana Jezus woli przebywać w Samarii przez 3 dni, podczas gdy w Ewangelii synoptycznych mówi do miast Samarytan, nie wchodźcie. My próbujemy jakoś te dwa obrazy ze sobą pogodzić. Próbujemy rozsunąć je w czasie. Ale nie ulega wątpliwości, że dla przeciętnego czytelnika, gdy czyta jeden tekst, a potem drugi tekst, to jest to jaskrawo bijące po oczach jakieś albo nieporozumienie, albo inne przedstawienie faktów. Kiedy Pan Jezus musi przejść przez Samarię, ponieważ idzie do Jerozolimy z Galilei, to próbują wejść do domu jednego Samarytan, w wiosce samarytańskiej, by tam przygotowano mu wieczerzę. Ale spotyka tam niegościnnych Samarytan. Nie chcą go tam. Podczas gdy w Ewangelii Jana, kiedy jest w Samarii, spotyka się z ciepłym przyjęciem Samarytan. Wygląda na to, że autor czwartej Ewangelii jest oburzony na Izraelitów, na Judejczyków. Że dla niego są to ludzie niewierni, synowie nieboży, nie Abrahama, tylko synowie diabła, szatana. Ojcem waszym jest diabeł, powie do Żydów. I nie tylko tych, którzy z nim dyskutowali, ale również do tych, którzy w niego uwierzyli. Tak więc widać ogólną niechęć apostoła Jana do narodu izraelskiego. Kiedy próbujemy spojrzeć na te malowane obrazy Jezusa Chrystusa, to wyczuwa się intencję Ewangelii Janowej. To jest Ewangelia, która bardziej skłania się ku pogańskim wierzącym, ponieważ używa ich pojęć, takich jak na przykład logos, kompletnie nieznanych w izraelskim świecie, w żydowskim świecie, ale dobrze znanych w filozofii greckiej, filozofii czy też kulturze helenistycznej. Ta mistyczna podróż Jezusa Chrystusa są to narzędzia, które były używane już wcześniej przez filozofów, czy to Arystotelesa, czy Filona z Aleksandrii. To były takie pojęcia, które stanowiły pomoc pomiędzy filozofią pogańską, a późniejszym zachodnim chrześcijaństwem. I nic dziwnego, że z czasem zamilkły wszystkie żydowskie głosy w Kościele, które mogły podnieść alarm w momencie, kiedy działo się coś, co nie do końca pasowało do tego żydowskiego kontekstu. i utrata kontaktu z polskim kontekstem przy lekturze Pisma Świętego, przy jego interpretacji doprowadziła do bardzo różnych dewiacji. I tutaj by dużo mówić na temat różnych dewiacji chrztu niemowląt, kultu maryjnego, gloryfikacji świętych, różnego rodzaju złych praktyk religijnych, które doprowadziły do niestety upadku idei chrześcijańskich pierwotnego Kościoła. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, tam mamy Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Tam już nie ma nawiązania do tego, co się działo za życia Jezusa Chrystusa. Tutaj jest Chrystus królujący, działający, zbawiający. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to widać, jak rodzi się podział pomiędzy chrześcijaństwem, judeochrześcijaństwem, a chrześcijaństwem zachodnim, czyli helenochrześcijaństwem. Widać, jak przechodzi ten środek ciężkości z Ducha Świętego, który na naród izraelski, potem sukcesywnie wylewany jest na pogańskich wierzących. I kiedy czytamy o Jezusie Chrystusie, wypowiedzi o Jezusie Chrystusie, to jest to uniwersalny Zbawiciel dla wszystkich ludzi. Zbawiciel, który pojednał z sobą Boga i ludzi, który stanowi pomost pomiędzy światem żydowskim i pogańskim. Kiedy czytamy to, co się dzieje w Dziejach Apostolskich, to oczywiście najczęściej czytamy tutaj raczej o tym, w jaki sposób rozwijał się Kościół, ale między wierszami możemy widzieć, w jaki sposób też malowany jest obraz Jezusa Chrystusa. Obraz Jezusa triumfującego, obraz Mesjasza, pańskiego proroka, pańskiego też boskiego Zbawiciela i to uniwersalnego Zbawiciela. I kiedy czytamy listy Pawłowe, odkrywamy tak jakby ten sam obraz. Dla apostoła Pawła, czyli apostoła Pogan, Jezus Chrystus jest osobą, która żyje. Osobą, którą poznał przez objawienie. Osobą, która nadaje sens jego życiu. On mówi, wolałbym się rozstać z życiem, bo to daleko lepiej. Tylko, że z powodu was i pracę, jaką muszę wykonać, może lepiej byłoby, żeby jednak został przy życiu. Kiedy mówi, że moje życie ukryte jest w Chrystusie, żyje nie ja, tylko żyje we mnie Chrystus, to mówi o tym Chrystusie, który może mieszkać w sercach każdego człowieka. Chrystusa, który pobudza każdego człowieka, by wybrał się w wędrówkę od niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. W teologii Pawłowej Chrystus jest tym, który przekonuje nas, że nie z powodu uczynków, nie z powodu dobrych zachowań Bóg zbawia, ale przez łaskę. Dlatego właśnie w Dziejach Apostolskich czytamy o Ewangelii, o łasce Bożej, czego nie czytamy u innych. Listy Pawłowe, one nie są listami teologicznymi w swoim sensie. Tutaj jest to raczej ciepła wymiana informacji pomiędzy ojcem danej społeczności, a jego dziećmi, czyli zborem, który często pozostaje gdzieś w odosobnieniu, pozbawiony swojego mistrza, pozbawiony swojego nauczyciela. On dba o to, by oni się rozwijali. On nie wykłada im teologii. On po prostu nawiązuje do różnych teologicznych tekstów, które wcześniej słyszeli. I dlatego, kiedy słyszy, że ci ludzie odchodzą od tego obrazu, który namalował, to w liście do Galatów, w 3 rozdziale, 1 wersecie powie z wielkim żalem. List do Galatów, 3 rozdział. Wcześniej czytaliśmy z listu Galatów o tej innej Ewangelii, ale ten 3 rozdział też jest bardzo znamienny. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Kiedy czytamy apostoła Pawła, w jaki sposób on odnosi się do Jezusa Chrystusa, to nie podziela on poglądu, który zdaje się sugerować Jan, o boskości Jezusa Chrystusa. W ogóle dla niego jest nieznane pojęcie osoby Ducha Świętego, ale nadaje mu osobowe cechy. Ponieważ kiedy mówi o darach Ducha Świętego, to mówi o tym, że Duch rozdaje dary każdemu, jak sam chce. Nie jest to jeszcze jakaś teologia trzeciej osoby, jakiejś trójce. Aczkolwiek na pewno dla wielu, którzy wyznają tą teologię, jest to przyczynek do tego, by pójść i rozwinąć myśl apostolską, myśl apostoła Pawła. Paweł, który powołuje się na Ewangelię, że nie jest pochodzenia ludzkiego, nawiązuje do objawionego mu Jezusa Chrystusa, do intymnej relacji z Nim. I to jest ta innowacja, którą apostoł Paweł wprowadza do życia nawet dzisiejszego współczesnego chrześcijaństwa. Nawiązanie relacji, intymnej relacji ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. To właśnie wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ma moc zbawczą. U ewangelistów mocą zbawczą było nawrócenie się i uwierzenie, że Jezus jest Synem Bożym. U Pawła on idzie daleko dalej. On mówi, wierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych? Będziesz zbawiony. Dlatego na każde pytanie, mężowie, bracia, co mamy czynić, aby być zbawionymi? To on powiada, uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Dla apostoła Pawła Jezus Chrystus jest arcykapłanem. To dla apostoła Pawła, tylko w jego listach czytamy o tym, że typowanie Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie miało miejsce już od samego początku, już w raju. Już w momencie, kiedy Abraham składa swojego Izaaka, apostoł Paweł widzi tam to, co się wydarzyło na Golgocie. Baranek Boży, który wtedy był złożony w ofierze, zamiast Izaaka, jest również interpretowany przez apostoła Pawła jako zapowiedź wszystkich tych wydarzeń. U apostoła Pawła czytamy tą insynuację, czy też sugestię, że wszystko pismo jest natchnione od Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Że tam ukryte są skarbnice mądrości. Że to właśnie całe pismo pokazuje nam Jezusa Chrystusa. I stanowi to dzisiaj, gdzie jest w współczesnym Kościele, ogromną zachętę do tego, by szukając Pisma Świętego, by szukając Boga, odnajdywać Go na każdej stronie. To nauczanie jest bardzo silnie wyczuwalne w kręgach dzisiejszych nauczycieli, a wierzę również w to, że przez wieki od reformacji było również podkreślane. Naszym zadaniem jest odkrywanie tego obrazu i utrwalanie go. Według apostoła Pawła Duch Święty jest tym narzędziem, który utwierdza w nas obraz Jezusa Chrystusa, utrwala go. Duch Święty jest tym czynnikiem, który daje życie w Jezusie Chrystusie. Według apostoła Pawła zbawcza działalność Jezusa Chrystusa trwa nadal po jego zmartwychwstaniu. Podczas gdy u Jana była ona niekompletna, ponieważ u Jana czytamy, że Jezus powiedział, że muszę odejść, bo jeżeli nie odejdę, Duch Święty do was nie przyjdzie. I dla was jest lepiej, żebym ja odszedł, bo wtedy pośle do was Pocieszyciela. On was wprowadzi we wszelką prawdę. On będzie kontynuował moje dzieło. U apostoła Pawła ta działalność wrzucona jest bezpośrednio Jezusowi. U apostoła Pawła tworzone jest z nas nowe stworzenie. To jest kolejna innowacja. To, że my stajemy się podobni Jezusowi Chrystusowi, to po pierwsze musimy wiedzieć, do jakiego obrazu zmierzamy, a po drugie musimy wiedzieć, że celem Ducha Świętego jest wypracowanie w nas obrazu Jezusa Chrystusa i przekształcenie nas w Jego obraz. Dlatego u właśnie Pawła będziemy czytali, że kiedy On się objawi, będziemy Jemu podobni. Więc kiedy się czyta apostoła Pawła i tylko apostoła Pawła, to widzimy Jezusa Chrystusa jako tego, który jest naszym przyjacielem, naszym orędownikiem u Ojca, naszym arcykapłanem, który raz wszedł, raz na zawsze, złożył ofiarę, odkupił grzechy nasze. I aby dostąpić zbawienia, musimy tylko w to uwierzyć. Łaską będziemy zbawieni, łaską daną nam od Boga. To jest główne przesłanie tego obrazu, który apostoł Paweł maluje. Ale nie do końca z nim zgadza się chociażby apostoł Jakub, który mówi nie tylko z samej wiary. Zobacz, że wiara bez uczynków jest martwa. Że uczynki też mają swoją wartość. Cóż byłaby warta wiara, gdybyś nie czynił tego, co ci wiara nakazuje? wyczuwa się polemikę. Wyczuwa się, że niektórzy uchwycili się tej łaski i wmawiali sobie, że już nic nie musimy robić. Nie wymaga to żadnego wysiłku. Jezus załatwi nas wszystko. Nie tak jest, drodzy bracia. I dlatego ten żydowski głos, bo Jakub jako apostoł jest żydowskim głosem Nowego Testamentu, on bije na alarm, żebyśmy nie zboczyli, żebyśmy nie utracili celu, żebyśmy nie wbili się w pychę, żebyśmy nie używali Pisma instrumentalnie, żebyśmy nie chwytali się jakichś fragmentów Pisma Świętego i w ten sposób tłumaczyli sobie. Tak mówi Pismo. Chodzi o to, żeby czytać je ogólnie, żeby z tych skrawków różnych informacji i materiałów odnaleźć obraz prawdziwego Jezusa Chrystusa w nas. Jeżeli utracimy tę wizję, jeżeli utracimy obraz Jezusa Zmartwychwstałego, żyjącego, to popadamy w problemy i kłopoty. Tak, jak miało to miejsce wśród Galatów. A nie jest to również obce nam. Dlatego będziemy stawiali jedne fragmenty Pisma Świętego przeciwko drugim fragmentom Pisma Świętego. Ci, którzy będą mówili o Trójcy, będą się posługiwali spuścizną Janową, czasami posiłkując się Pawłem. Bo Paweł też nawiązuje do boskości Chrystusa, chociaż nie bezpośrednio, tak jak to robiłem. Ci, którzy będą chcieli przeciwstać się temu poglądowi, będą czerpali najczęściej ze Starego Testamentu, czyli z tej tradycji judaistycznej. I tak jeden nauczyciel będzie stawał przeciwko drugiemu nauczycielowi. Nić porozumienia jest zerwana, a obraz Chrystusa będzie się w nas zacierał. Nie chciałbym mocno wnikać w problemy, w jakie możemy popaść w momencie, gdy utracimy tę wizję. Gdy utracimy Jezusa Chrystusa z zasięgu naszego wzroku, a skupimy się na naszych słowach, na naszych definicjach, naszych sloganach. Z czasem stajemy się jałowi, z czasem stajemy się niepodatni na głos Ducha Świętego i co gorsza, na proces przemiany w obraz Jezusa Chrystusa, który jest obrazem Bożym. Różne treści, różne formy, różne wyrazy przekazu, różna wrażliwość, różne środowiska. Dzięki Bogu Jezus ten sam. To, co chciałem dzisiaj mówić, o czym mówić, czym się podzielić, to zachęcić do tego, byśmy krytycznie oceniali to, co czytamy. Abyśmy nie wkładali na siebie obowiązku wytłumaczenia każdego jednego ustępu Pisma Świętego. Żebyśmy nie zakładali, że jest to ustalona formuła, w której są ukryte, nazwę to, plany boskie, które tylko czekają, aby logiczni, rozsądni i bogobojni ludzie je odkrywali. Pismo Święte w ten sposób traktowane, że jest jakimś kodem, który wymaga jego odszyfrowania, może doprowadzić do tego, że będziemy czytali w tym piśmie wszystko, co będziemy tylko chcieli. Znajdziemy tam usprawiedliwienie dla homoseksualizmu, mimo że stoi on w jawnej sprzeczności z nauczaniem Pisma Świętego, ale ci, którzy będą widzieli Jana spoczywającego na piersi Jezusa, będą pokazywali, zobacz, tak go miłował, a nie miał żadnej kobiety. Jeżeli będziemy patrzyli tylko przez pryzmat logicznego, rozumowego i rozsądnego postrzegania Pisma Świętego, to wcześniej czy później natrafimy na mur. Bo Pismo w swoim przekazie nie jest takie. Ono nie jest racjonalne do końca. Oczywiście ma swoje racjonalne ramy, musimy się w nich poruszać. Ale nie możemy wyeliminować wszystkich tych rzeczy, które wymykają się naszej logice spod kontroli. Nasze umysły nie są w stanie być na pytanie, jak to się stało, że Maria poczęła z Ducha Świętego. Jak to się stało, że Jezus Chrystus po trzech dniach zmartwychwstał. Wyeliminowanie pierwiastka Bożego z Ewangelii, a pozostawienie jej tylko w rozmowej sferze, doprowadzi nas do stanu, w którym znaleźli się saduceusze, którzy nie wierzyli ani w Ducha, ani w zmartwychwstanie, ani w ogóle w natchnienie Pism Starego Testamentu, oprócz Tory. I tak będziemy sobie robili szafkownicę, wycinali z Biblii wszystkie te fragmenty, które stoją w sprzeczności z naszymi poglądami, a szukali tylko tych, które będą je potwierdzały. Miał takie zapędy i Luther. Nie był on wolny od tego problemu. Ale to, z czym ja dzisiaj chcę do was przyjść i siebie samego też przekonać, to jest to, że Bóg daje nam poznać się na różne sposoby. Daje się nam poznać i próbuje dotrzeć do nas w sposób, w którym my możemy go poznać, zrozumieć i zaakceptować przyjąć do swojego serca. I jeżeli już to zrobiliśmy, to musimy pielęgnować ten obraz. Musimy ustawicznie go sobie odnawiać, czytając różnego rodzaju fragmenty Pisma Świętego, dzieląc się z nim innymi, a kiedy będziemy utrwalać ten obraz, będziemy bardziej zdolni do tego, by wybaczać tym, którzy myślą inaczej. By okazywać większą cierpliwość tym, którzy potrzebują więcej czasu, żeby dojść do poznania tak zwanej prawdy. Jeżeli będziemy pielęgnowali sobie ten obraz, to łatwiej nam będzie utrzymywać braterską więź między nami. Przeciwnie, gdy stracimy go z oczu, bardzo szybko się okaże, że owce bez pasterza zaczynają się bić między sobą. Tego chciałbym uniknąć. A najbardziej pragnąłbym, żebyśmy wszyscy mogli rozpoznać Pana, kiedy przyjdzie. Aby nasze upodobnianie się do Niego sprawiło, że kiedy On przyjdzie i odezwie się do nas, to rozpoznamy Jego głos. Tak jak w Ewangelii Jana jest powiedziane, że owce moje mój głos znają, za obcym nie pójdą. Tego życzę nam wszystkim. Byśmy słyszeli, znaj ten głos i chodzili za nim. Amen.
Może jeszcze krótko puentując, to warto sobie przypomnieć te słowa Pana Jezusa, to o czym Andrzej mówił, że dobry gospodarz ze skarbu swego dojmuje rzeczy i star, i nowe. I dlatego pismo, to co Andrzej podkreślał, to jako całość. Nieraz oczywiście, nieraz widzimy, że ona jakby w pewnych miejscach sobie jak gdyby nawzajem czy wykluczało, czy przeczyło. Ale to nie jest prawda. To są rzeczy nowe i stare, które doprowadzają nas do tego, byśmy rzeczywiście poznali w pełni Jezusa Chrystusa i z roli Jezusa Chrystusa poznamy. Tym blisko będziemy tego, który był w nim pokazany, Ojciec. Może zakończymy tę godzinę pierwszą.